Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. To jest Strefa politycznie kontrolowana na antenie Radia Gdańsk. W naszym studio dzisiaj senatorka Nowej Lewicy Anna Górska. Dzień dobry.
Dzień dobry, Klub Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro.
Jest z nami też senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
I poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry.
Moi drodzy, zaczniemy tak, myślę, trochę lekko. Zaczniemy od życzeń dla pana posła. Pan poseł dzisiaj urodziny 50. obchodzi.
I to jest lekko.
To jest lekko.
Aha, to jest lekko.
To jest lekko.
Myślę, panie pośle, wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję.
Żeby było lekko. No bo to
nigdy
tak...
nie powiem, kiedy mam urodziny w tym radio.
Żeby nie było lekko.
Nie, ja to skonsultowałem, nie jest to tajemnicą, można o tym.
Ale to piękny wiek, powiedzieć. 50 lat to piękny wiek.
Tak, tak. Dzisiaj obchodzę urodziny 50. Czuję się dobrze. Dziękuję za życzenie.
A nic pana nie boli, jak pan wstaje? Nie.
No. Na razie jeszcze nie.
A, no, dobrze.
Cieszę się bardzo, że nie muszę korzystać z publicznej służby zdrowia na chwilę obecną.
A nie, to nie.
Korzysta pan z prywatnej,
nie
rozumiem.
Nie,
na razie żadnej.
No dobrze, dobrze. Gdzie ja jestem, zapytała senatorka Górska w Radio Gdańsk, Strefa politycznie kontrolowana. To dalej, to dalej lekko, zanim zacznie, wejdziemy w trudniejsze tematy, bo dzisiaj matury ruszają. Tak. Pamięta pani swój egzamin matury?
Tak, bo to jakby to było wczoraj, bo to tak naprawdę było wczoraj, jak już tak kontynuujemy.
Tak, rozmawiamy, tak?
Pamiętam, to była zupełnie inna matura niż ta, która jest dzisiaj, więc ciężko mi w ogóle porównywać. Życzę maturzystom, żeby się dobrze czuli, jak wyjdą z egzaminów. Bo jak będą się dobrze czuli, będą oddychać i będą gotowi na kolejny dzień zmagań maturalnych, to znaczy, że wszystko poszło dobrze, a zapewniam, że pójdzie, bo matura to jest tylko z nazwy straszna.
Pan senator Świlski?
Ja pamiętam matematykę i dzięki dobrym ludziom i wsparciu takiemu duchowemu udało się.
A to
nie,
była...
ale to zostawmy. To się takie duchowe wsparcie.
Rozumiem. No to jeszcze siłą rzeczy posła Kowalskiego to zapytamy. Matematykę, panie pośle, też pan zdawał?
Matematyki nie zdawałem. Byłem w klasie filologicznej, więc zdawałem język angielski, język polski, historię. Wspaniały czas, wspaniałe lata, lata 90. Trzecie liceum, Gdynia. Piękny czas, wspaniałe lata młodości.
Dobrze. To tak już, jak powiedziałem, lekko było, wspaniałe lata młodości. Dobrze, a teraz już zupełnie na poważnie wejdźmy w trochę trudniejsze tematy. Jesteśmy po święcie Konstytucji 3 maja. Wczoraj wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który powiedział między innymi, że ma przekonanie, że dzisiejsze problemy w Polsce to już nie są tylko polityczne problemy, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice, poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego, tak powiedział prezydent Karol Nawrocki. Pani senator Górska, jak to jest z tym konfliktem politycznym?
Mam chyba, nie wiem, bo to powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, jak rozumiem, który jest ewidentnie jakąś bardzo znaczącą częścią tego konfliktu politycznego. Jeżeli to jest autorefleksja, która ma sprawić, że pan prezydent już nie będzie po prostu tak agresywny i prowadził polityki przeszkadzania, jak to było słusznie kiedyś, sam jego otoczenie tak nazwało, że jest po to, żeby przeszkadzać większości parlamentarnej i rządowi wprowadzać różne rozwiązania w życie, tylko będzie jednak, pójdzie w drogę koncyliacji i szukania porozumienia, no to tylko dobrze dla Polski, tylko się cieszyć. Natomiast powiem szczerze, że trochę nie mam jakichś żadnych złudzeń. Myślę, że to bardziej jest jakiś wytrych do tego, co też zdaje się wczoraj się dokonało, czyli po prostu próby przepychania zmian ustrojowych w kontekście zmiany konstytucji. Powołania jakiejś takiej bardzo dziwnej rady z panią byłą prezes
Trybunału Konstytucyjnego Julią
Przyłębską, która będzie teraz
jeszcze będziemy rozmawiać o tej radzie.
Konstytucję, jest to naprawdę wspaniały pomysł.
Pan poseł Kowalski, jak pan odebrał te słowa pana prezydenta?
Faktycznie pan prezydent wczoraj wygłosił bardzo mocne oświadczenie, przemówienie odnośnie konstytucji. Surowo ocenił obecną sytuację w Polsce, ale też mówił o konstytucji 3 maja, która o której mówił, że była tam zapisana głęboka zdolność do Polski Polaków, do autokorekty, i też wspomniał, że wówczas, kiedy ona była uchwalana, uchwalono ją na najbliższe 25 lat, ponieważ już wówczas zdawano sobie sprawę, że czasy się zmieniają, że należy ją dostosować. Pan prezydent powiedział bardzo wyraźnie wczoraj, że szanuje obecną konstytucję z 1997 roku i będzie jej strażnikiem do samego końca, ale też powiedział wyraźnie, że potrzebujemy konstytucji nowej generacji, takiej na lata 30., które dzisiaj jak gdyby są, bo dzisiaj się sytuacja zupełnie zmieniła. Jeżeli porównamy lata 1997 a 2026, to ta sytuacja się diametralnie zmieniła, dlatego potrzebujemy jak gdyby innowacji, pewnych zapisów, które dostosują nasz kraj. Wówczas, jak ona była uchwalana, nie byliśmy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Sytuacja geopolityczna się bardzo zmieniła, dlatego jest wymóg nowej konstytucji, której myślę, że nad tym trzeba się bardzo mocno pochylić. A ta rada, która powstała, to są to osoby, które od wielu lat zajmują się sprawami ustrojowymi, sprawami prawnymi, specjalizują się właśnie w interpretowaniu czy analizowaniu poszczególnych zapisów. Ale powtarzam, pan prezydent powiedział wyraźnie wczoraj, szanuje konstytucję z 97 roku, zeszłego wieku, ale dzisiaj Polska stoi przed nowymi wyzwaniami, przed nową sytuacją geopolityczną i należy przystąpić powoli do prac na taką konstytucją, która będzie adekwatna do obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej naszego kraju.
Senator Ryszard Świlski, potrzebujemy nowej konstytucji?
Panie redaktorze, zacznę chyba od czegoś innego, bo z wczorajszej wypowiedzi pana prezydenta zostały mi w pamięci dwie sprawy. Po pierwsze, krzyk i to, w jaki sposób artykułuje swoje myśli. Myślałem, że już po prezydencie Dudzie już nikt tego błędu nie popełni, ale jednak można być jeszcze lepszym. A drugie, nomen omen. Tak sobie pomyślałem, że jako były prezes Instytutu Pamięci Narodowej posługuje się w swojej wypowiedzi 3 maja na bardzo ważnym wystąpieniu zwrotem, co prawda filmowym, ale jednak z Psów, gdzie główny aktor mówi, będę stał na jej straży do samego końca. Jej albo mojego, stare ubeckie powiedzenie nie pasuje do zwrotu prezydenta 3 maja. I to mi pozostało tak naprawdę w tej wypowiedzi. Żadnej treści, tylko krzyk i ten zwrot, który brzmi mi do tej chwili w głowie.
A wracając do tego, o co zapytałem, to znaczy, czy tej nowej konstytucji potrzebujemy?
Gra polityczna, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Prezydent nie mówi tego, bo chce cokolwiek zmienić. Wie doskonale, jakie są realia polityczne. Wie, jaka większość musi być dla przyjęcia nowej konstytucji. Wie, że ani w tym Sejmie, ani w następnym parlamencie takiej większości nie będzie. Ba, też wie, kto i w jakiej formule ogłasza referendum. Więc to jest tylko i wyłącznie czysta polityka, a nie praca nad nowym dokumentem, nad ustawą zasadniczą.
Panie senatorze, ale ja muszę jednym zdaniem spuentować. Pan prezydent powiedział wczoraj bardzo wyraźnie, że żyjemy dziś w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko. To pan prezydent podkreślił. Dlatego i ten konflikt niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Dlatego jest potrzebny nowy fundament państwa, który scali to wszystko, bo na podstawie obecnej konstytucji, która generuje konflikty, niezrozumienie, która generuje tak naprawdę podziały, bo są różnego rodzaju interpretacje tych samych przepisów i to jest wyraźnie wskazane, że jeden przepis można rozumieć w dwojaki czy nawet trojaki sposób. Dlatego słowa pana prezydenta, celem słów pana prezydenta jest to, żeby powstała nowa konstytucja, która by łączyła Polaków, która byłaby bardzo klarowna, tak żebyśmy nie mieli, my wszyscy jako politycy, jako społeczeństwo, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do zapisów. Dzisiaj ta konstytucja z 1997 roku generuje niezrozumienie pewnych zdań, bo państwo interpretujecie niektóre zapisy tak, jak wy to rozumiecie, my inaczej, więc a tutaj nie może być dowolności.
Panie
musi
znaczy,
być,
ale musi być.
Nie.
Wszyscy, żebyśmy
pani poseł,
rozumieli tak,
jak nie, pani poseł, to są, pani, to jest, to jest, to jest teza.
Pan nie wie, co ja interpretuję. Ja to jest, potrafię czytać. Skończyłem trzy.
To jest tak teza. Niektóre, szanowni państwo,
proszę panów, jak będziecie panowie mówić obydwaj równocześnie, to nic słuchacze nie zrozumieją.
Już kończąc.
Dlatego oddajemy głos teraz Annie Górskiej, która próbowała do mikrofonu dojść. a kiwała wcześniej głową.
Próbowała przerwać moją wypowiedź, o.
Ale zgłaszała się przed panem. Ale to ale już nieważne, bo słuchacze tego nie
widzą. Byłem w trakcie swojej wypowiedzi, więc pani, pani senator...
o zabranie głosu, zanim zaczął
ale
pan
pani
mówić.
Ale pani senator, kiedy mówiłem, to pani senator, że tak powiem, weszła mi... Taka jest prawda, pani senator, szanujmy się. Ja nie będę pani przeszkadzał.
To rozładowywanie konfliktu.
Nie, ja nie będę pani przeszkadzał, ale pani niech też mi pozwoli wypowiedzieć moją kwestię do końca. Ja teraz oddaję pani głos.
O, i teraz Anna Górska, proszę bardzo.
Już dostałam pozwolenie wszystkich panów na zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Więc chciałam powiedzieć, że Konstytucja jest z 97 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić jej 30-lecie. I do tej pory ona nie wzbudzała niczyich wątpliwości. Wszyscy prezydenci, premierzy, przedstawiciele parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest ich rola, co konstytucja, jaką funkcję dla nich przeznacza, co mają robić, jak ten system, jak nasz ustrój działa. Problem pojawił się dopiero teraz, kiedy mamy prezydenta, który ewidentnie chce być Donaldem Trumpem. Po prostu. Chce mieć system taki, jaki ma prezydent USA, że on po prostu dzieli i rządzi, jest władcą wszystkiego i dyktuje wszystkim warunki i wszyscy chodzą i śpiewają tak, jak on zagra. I w takim kontekście, no to rzeczywiście obecna nasza konstytucja, która jasno rozdziela funkcje i to, jak działa nasza demokracja, no przeszkadza, po prostu. No taka jest prawda. I tylko i wyłącznie stąd bierze się pomysł na to, żeby pisać nową konstytucję. Ja niezmiennie apeluję, przestrzegajmy obecnej konstytucji i naprawdę wszystko będzie świetnie działać, tak jak działało do tej pory. I żadni prezydenci do tej pory nie mieli problemu z interpretacją i żadne partie nie miały problemu parlament, nie mieli problemu kolejni premierowie czy panie premier. Naprawdę problem jest teraz, bo po prostu pan prezydent chce więcej władzy. A moje pytanie jest jeszcze takie. Załóżmy, że wydarza się taki hipotetyczny układ, w którym udaje się tę konstytucję zmienić. I ten prezydent ma tą całą władzę. I po prostu Karol Nawrocki może się koronować, jeśli będzie chciał. Tak? I nagle zmienia się ten prezydent. To PiS będzie znowu zmieniał konstytucję? Tak jak musiał kiedyś przeliczyć głosy, bo przegrał głosowanie? Tak? I bo będzie chciał odzyskać tą władzę na przykład dla parlamentu? Ludzie, zatrzymajmy to szaleństwo. Ja się zgadzam, tak, konflikt polityczny jest bardzo gorący. Nawet jak się okazuje, można się grubo pokłócić o dostęp do mikrofonu w studio radiowym, ale naprawdę, przestrzegajmy konstytucji.
Nikt się nie pokłócił o to, pani poseł. Pani senator, przepraszam, nikt się nie pokłócił, ja po prostu mówiłem, a pani mi weszła w stanie i ja się nie kłócę z panią, tylko proszę mi pozwolić dokończyć moją myśl i tylko tyle. I dziękuję za to.
Dlatego mówiłem, że lekko zaczęliśmy. Ale ja mam do państwa zupełnie inne pytanie jeszcze, bo takie ono mi się trochę rodzi na kanwie całej tej dyskusji. Zastanawiam się i myślę, że być może nasi słuchacze mogą mieć podobną refleksję. Dla kogo tak naprawdę jest konstytucja? Czy konstytucja jest dla polityków rządzących, czy tych, którzy są w opozycji, czy konstytucja jest jednak dla obywateli i ma zapewnić obywatelom to, żeby państwo jednak funkcjonowało sprawnie? Senator Świlski.
Zbiór wartości, zbiór zasad, można powiedzieć coś, co zawsze się mówi, że to jest konstytucja czegoś. No, często się pojawia taki zwrot, kiedy mówimy o pewnego rodzaju dokumentach, które dotyczą czegokolwiek innego. W tym wypadku mówimy jasno i wyraźnie. Konstytucja dotyczy każdego z obywateli. Ktoś powie, nie dotyczy mnie, gdyż nie ma tam moich żadnych praw ani obowiązków, wręcz przeciwnie.
Wszystkie.
Ona mówi o tym, co możesz, ale jakie są również zobowiązania twoje w stosunku do wspólnoty, do państwa. I tak traktuję ten dokument, zawsze z szacunkiem. Jesteśmy po obchodach Święta Konstytucji 3 maja. Dużo takich mądrych słów było też wypowiedzianych na różnego rodzaju spotkaniach. Im mniejsze spotkanie, tym mądrzejsza wypowiedź. I to chyba pokazuje to, że ta konstytucja wróciła pod strzechy i myślę, że kiedyś była taka moda na czytanie konstytucji. Dobrze by było do tego wrócić, bo no, śmiem wątpić, jakbyśmy gdzieś zrobili próbę losową, to na 100 wybranych ilu mieszkańców, obywateli przeczytało konstytucję. Może warto do tego wrócić.
Poseł Kowalski, jeżeli mogę z podobnym pytaniem się zwrócić, dla kogo ta konstytucja tak naprawdę jest i jaką obywatele mają gwarancję, że jeżeli nowa konstytucja zostałaby napisana, uchwalona, no weszłaby w życie, to jest bardzo długi proces i wiemy, że to się nie stanie z dnia na dzień, ani z roku na rok nawet, to jaką obywatele mają gwarancję, że politycy będą przestrzegać zapisów nowej konstytucji, skoro mają kłopot z przestrzeganiem zapisów starej konstytucji?
No właśnie, to jest dobre pytanie. No przede wszystkim pan prezydent zaczął rozmawiać o konstytucji, to nie jest tak, że ona powstanie, to jest kwestia wielu lat pracy, tak, to jest kwestia pracy wielu zespołów, ale o to, co pan rektor pytał, czyli dla kogo jest ta konstytucja? No dla każdego z nas, tak? Dla każdego Polaka, dla zwykłego obywatela, dla urzędnika, dla parlamentarzysty, dla każdego, kto się utożsamia z Polską, który szanuje Polskę, Polaków.
To skąd ten konflikt tak daleko idący?
No wie pan, to jest pytanie bardzo, bardzo szerokie, skąd konflikt. Konstytucja powinna gwarantować nam pewne prawa, powinna budować zaufanie do państwa, powinna rozstrzygać pewne spory kompetencyjne. Konstytucja powinna być takim wyznacznikiem, w jakim kierunku państwo, które respektuje prawo, powinno pójść. Powinna stanowić, że pewne instytucje państwowe są trwałe i ciągłość nie jest tylko na jedną, czy dwie, czy trzy kadencje, tylko powinna gwarantować funkcjonowanie pewnych instytucji państwowych. Powinna też jak gdyby zabezpieczać również te instytucje państwowe przed zakusami różnych polityków, różnych partii. Konstytucja powinna być czymś, co jest ponad podziałami politycznymi, ponad sporem politycznym. Ona powinna rozstrzygać te spory i powinna być czytelna, jasna. I to nie jest tak prosto, że ją za chwilę, że pani senator powiedziała, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zmieniło konstytucji, nigdy nie uchwalało tej ustawy. To jest ustawa bardzo trudna. Ona wymaga wielkiego konsensusu.
Całe szczęście,
że jedna czy druga partia sama nie może tego zrobić. Całe szczęście, pani senator, zgadzam się z panią. Dlatego ona wymaga konsensusu, pracy, pewnego doskonalenia i pewnego takiego wzniesienia się ponad podziałami, poza ten konflikt, w cudzysłowie o mikrofon, którego tutaj nie było. Więc to nie jest błaha sprawa, ale ja się cieszę, że pan prezydent w dniu wczorajszym rzucił takie hasło. Zobaczymy, co z tym będzie. Nie wiem, no to jest kwestia bardzo, bardzo trudna, ale też o tym trzeba rozmawiać, bo dzisiaj prawie 30 lat po uchwaleniu Konstytucji z 97 roku, która była na tamte czasy dobra, dzisiaj mamy inną sytuację geopolityczną. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy państwem...
Ale konstytucja powinna zależeć od sytuacji geopolitycznej w pana
też,
ocenie?
Oczywiście. No jeżeli, panie redaktorze, tamta konstytucja sprzed 235 lat była napisana na 25 lat. Wówczas, jak pan poczyta trochę o historii tej konstytucji, osoby, które ją nad nią pracowały, czy ją uchwalały, mówiły, że ona jest tymczasowa. Że to jest konstytucja, która ma sformalizować państwo polskie, które ma na jakiś czas jak gdyby uporządkować instytucje państwowe, przepisy, ale już wówczas zdawano sobie sprawę, że ona nie będzie wieczna, że pewne procesy będą zachodziły i na ówczesne czasy to było bardzo mądre.
A pamięta pan, jak długo Polska istniała jeszcze po uchwaleniu tej konstytucji?
Panie rektorze, no wystarczy spojrzeć, były potem rozbiory, tak?
Potem czy przedtem?
Później. Były rozbiory. No Polska na 123 lata zniknęła z mapy świata. Na szczęście
czyli
udało
rozbiory
się...
rozbiory były po uchwaleniu konstytucji
Na szczęście udało się, panie redaktorze, uchwalić w 19 roku kolejną, potem w 35 kolejną. Dzisiaj mamy już 2022, tak praktycznie wchodzimy w ten wiek. Więc jest potrzebna nowa konstytucja, która będzie stworzona ponad podziałami politycznymi.
Ach, trochę mi, przepraszam, teraz nie wiem, co powiedzieć, bo rozbiory były 3, panie pośle, pamiętajmy o tym, a konstytucja 3 maja w którym roku została uchwalona?
Panie doktorze, pan sobie odejmie od dzisiejszej daty 2026, 265 lat i wyjdzie panu ta data, kiedy była uchwalona.
A pan może nam powiedzieć, czy nie?
Panie doktorze, ja panu powiedziałem, niech pan sobie weźmie kalkulator, sobie odejmie i wyjdzie panu. To jest program, czy to jest quiz?
No, panie pośle, ale to nie o to chodzi, ale rozmawiamy
o
pewnych podstawach, tak? No jeżeli...
235 lat temu, panie redaktorze, zostało uchwalone.
Dobrze. Rozumiem. Pierwszy rozbiór Polski, pamiętajmy, który rok? 1772, z tego co pamiętam. Senator Świlski zgłaszał się do...
Tak,
do...
Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z pierwszej części wypowiedzi pana posła, tą drugą zostawiam, bo to trochę beletrystyki absolutnie, ale ja się zgadzam z całą pierwszą częścią pana wypowiedzi, bo dokładnie konstytucja, która obowiązuje w naszym kraju, spełnia te normy, o których pan powiedział. Więc szanujmy...
różne prawa, prawo do
szanujmy, tak jest, szanujmy to, co mamy, bo mam nadzieję, że niektórzy z nas po prostu zapomnieli i nie idźcie tą drogą, naprawdę nie idźcie tą drogą, bo można łatwo wpaść w taki tam jakiś kanał.
To na zamknięcie tego tematu jeszcze senator Anna Górska z tym, senatorka Anna Górska nawet, przepraszam najmocniej, z tym pytaniem może trochę retorycznym, dla kogo ta konstytucja być powinna?
Dla wszystkich i dla organów państwa, bo tak opisuje, jak funkcjonuje nasze państwo i różne instytucje, które są kluczowe dla jego funkcjonowania, ale też właśnie dla obywateli przez to, że dużo naszych praw jest zagwarantowanych. I ja się bardzo tak cieszę, że tutaj wszyscy w tym studiu się zgadzamy, że ona jest dla obywateli i że ma te prawa gwarantować. I chciałabym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, kiedy na przykład, nie wiem, będziemy chcieli jeszcze wesprzeć pracowników przed na przykład wyzyskiwaniem ich przez nieuczciwych zatrudniających, bo konstytucja gwarantuje ochronę pracy między innymi jako podstawowe prawo, które człowiekowi się należy, to państwo powinno chronić jego pracę i to jest między innymi dbanie o to, to jest też element realizowania zapisów obecnej konstytucji. Także cieszę się, że jesteśmy zgodni, że wszyscy będziemy o tę konstytucję dbać.
Konstytucja daje też możliwość na przykład odwoływania poszczególnych członków rządu, jeżeli są jakieś wątpliwości, tak, co do tego, jak sprawują swoją funkcję na przykład, albo jak działa dany resort. Zeszły tydzień to są dwie debaty nad odwołaniem pań minister z koalicyjnego rządu, ale chciałbym się skupić na debacie dotyczącej ochrony zdrowia. Dzisiaj też o poranku pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda była naszą gościnią. Przetrwała to głosowanie, koalicja zdała egzamin od senatora Świlskiego. Zaczniemy teraz.
Jeżeli będziemy rozmawiali o polityce, to powiem. Jeżeli o
polityce,
ochronie,
na razie...
o ochronie zdrowia nie będę się wypowiadał za bardzo, bo się nie znam po prostu na tym. Znaczy jestem uczestnikiem systemu ochrony zdrowia, ale nie jestem fachowcem w tej materii, więc proszę mnie zwolnić. Pani minister była u pana dzisiaj w radiu, więc mam nadzieję, że odpowiedziała na wszystkie pytania. Ale teraz
tak, ale ja pytam teraz tak, o oczywiście. Stabilność koalicji.
Nie wątpiłem w stabilność koalicji. Myślę, że niepotrzebnie niektórzy członkowie koalicji chcieli wykorzystać to zamieszanie dla swoich wewnętrznych rozrachunków. I to jest absolutnie niepotrzebne, bo trzeba trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, zapomnieć o jakichś rzeczach, które się dzieją u ciebie w domu, bo o coś innego w tym wszystkim chodzi. Więc dobrze, że te dwa weta zostały... Wotum nieufności, przepraszam. Przepraszam, do submisu. Wotum nieufności zostały odrzucone i myślę, że to też pokazuje, że nie warto iść tą drogą, a tym bardziej no, są takie zasady, zresztą pan redaktor o tym powiedział, to nie opozycja będzie meblowała skład rządu, bo konstytucja mówi, kto ten skład rządu przedstawia i powołuje.
Mm-hmm. Poseł Kowalski?
Oczywiście, panie senatorze, opozycja nie będzie meblowała składu rządu, ale opozycja ma prawo złożyć weto. Wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów, do których ma zastrzeżenia i tego, panie senatorze, proszę nam nie odbierać.
To jest, nie odbieram.
Tak, ale mamy prawo złożyć wotum i nic takie żeśmy złożyli. Ja z panią minister zamieniłem kilka zdań dzisiaj. Pani minister wychodziła od państwa z redakcji, minęliśmy się. Kilka zdań żeśmy zamienili. My jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo krytycznie oceniamy funkcjonowanie resortu zdrowia pod kierownictwem pani minister. Pani minister nie przeprowadziła żadnej reformy, jeżeli chodzi o reformowanie służby zdrowia. My obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia.
Nie, to nie jest prawda. Przepraszam, panie
senatorze, ale to pan sobie, że tak powiem, skontruje później, ale proszę mi tutaj pozwolić wypowiedzieć się. Jestem też tutaj gościem tej redakcji, też mam prawo wypowiedzieć swoje krytyczne. Jeżeli się państwo z tym nie zgadzacie, ja to też rozumiem, ale będziecie państwo mieli później swój czas. Ja nie będę wam wchodził w zdanie. Pozwólcie się tutaj jednemu posłowi, jesteście państwo z koalicji, uszanujcie
dobrze,
moje prawa.
Pan mówi na temat, ale a proszę mnie nie przerywać. Pan opowiada o ale tym, to jeżeli... jak to panu wszyscy
pani
przeszkadzają
senator, czy ja mam
mówić,
prawo się wypowiedzieć, czy
szkoda
będzie...
tej audycji, naprawdę. Ale proszę senator, mówić na temat.
Ale pani senator, proszę uszanować mój czas. Ja w moim czasie mam prawo mówić, o czym mam ochotę i dlatego mówię, obserwujemy radykalne cięcia, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy szereg kontroli poselskich w szpitalach powiatowych. Mieliśmy z końcem kwietnia był czarny protest w szpitalach powiatowych. Nie był on wymierzony w pacjentów, był on wymierzony w zarządzanie służbą zdrowia. Dzisiaj mamy deficyt prawie od 23 do prawie 30 miliardów złotych. Nie widzimy żadnych działań, które by zmierzały do naprawy sytuacji. Zabiegi są odwoływane, przekładane. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy rok profilaktyki. Sejm ustanowił rok 2026 rokiem profilaktyki. Badania profilaktyczne są obcinane około 70% w różnych szpitalach. Po tej kontroli, którą żeśmy przeprowadzili z parlamentarzystami w niektórych szpitalach, bo nie udało się wszystkich szpitali. No ja byłem na przykład w Chojnicach, byłem w Lęborku. Planuję w przyszłym tygodniu odwiedzić Miastko, bo tam jest sytuacja bardzo dramatyczna, jeżeli chodzi o szpital. Również planuję być w Słupsku. No, szpitale mają bardzo duże długi i to nie są długi, które jak gdyby... Oczywiście one są generowane latami. To nie jest tak, że wszystko się zadziało w ciągu 2 lat. Tutaj też mówię, jak jest uczciwie. Natomiast wzrost tych długów w ciągu tych 2 lat jest diametralnie dużo większy, aniżeli przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko przytoczę jedną, szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, ale pewnie mi pozwolicie to powiedzieć. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości długi szpitali łącznie, wszystkich szpitali, było to 800 milionów złotych. Oczywiście to nie jest mała kwota. Natomiast dzisiaj przez prawie 2 lata te długi wynoszą 2 miliardy złotych, panie senatorze. Pan na mnie się patrzy z takim politowaniem, a ja po prostu przywołuję dane GUS-owskie. I to nie są dane, które sobie ktoś tam napisał, tylko to są dane wynikające z informacji zbieranych od wszystkich szpitali. Przez 8 lat długi szpitali był 800 milionów, dzisiaj mamy 2 miliardy. Jest to szokująca informacja, ale powiem więcej. Jak pani minister obejmowała stanowisko szefa resortu zdrowia, powiedziała takie zdanie, że pacjent powinien sam najpierw zapłacić fakturę za siebie, a później gdyby ubiegać się o zwrot. Było takie zdanie, to można sprawdzić. To było zdanie szokujące. My oceniamy to, że jest to pomalutku pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, na którą nie możemy pozwolić, bo większość tych pacjentów i tak musi się gdzieś leczyć, gdzieś musi się badać, więc ucieka do prywatnych jednostek zdrowotnych i płaci duże pieniądze. Taka pani senatornik, pani tutaj głową nie kiwa, taka jest prawda. Jeżeli pani nie może się dostać do publicznej służby zdrowia, to pani musi gdzieś, że tak powiem, się zbadać, czy swój problem medyczny rozwiązać, więc pani idzie do prywatnej służby zdrowia. To jest oczywiste. Oczywiście my nie jesteśmy przeciwko prywatnej służbie zdrowia. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że powinien być ewidentny rozdział. Powinna funkcjonować publiczna służba zdrowia, ale również jeżeli ktoś ma pieniądze, kogoś stać, to korzysta z prywatnej służby zdrowia i tutaj jak najbardziej to jest racjonalne. Natomiast no, dzisiejszy resort oceniamy krytycznie, mamy do tego prawo. Jesteśmy po szeregu kontroli i niestety te wnioski nie są dobre. Zadłużenie szpitali wszystkich w tej chwili to jest ponad 2 miliardy złotych w ciągu 2 lat. No nie ma jak gdyby takiego planu, ja nie słyszałem od pani minister dzisiaj w państwa audycji, takiego idea fix, żeby tą sytuację naprawić. Jest to takie tylko zarządzanie tymi długami, tym deficytem. A szkoda, bo przecież służba zdrowia jest bardzo istotna.
Panie Rzeczniku, ale dobrze słuchać, dobrze, no właśnie, do rana będziemy słuchać tego.
Nie, panie redaktorze, do rana to panie senatorze, ja już oddaję głos, ale proszę nie być złośliwym, miałem prawo się wypowiedzieć. Pan teraz ma prawo się wypowiedzieć, ja teraz pana słucham.
Panie pośle, ja panu głosu ani prawa do wypowiedzi nie odbieram, ale trochę pan uniknął odpowiedzi na to, o co pytałem. Pani senator Górska, teraz jeżeli możemy wrócić do tej dyskusji, trochę mi się nie zgadzają te dane dotyczące długów szpitali, ale tego teraz nie zweryfikujemy. Co do zadłużenia w NFZ-cie, 17 miliardów chyba jest ta nowa prognoza, tak to prezes
NFZ-u. Obecnie jest 23.
Przedstawił... No, różne dane się pojawiają, panie senator.
Nie, to są dane oficjalne. 17
miliardów jest
NFZ-u.
Planowany teraz nowy szacunek. Nie wiadomo, czy on się potwierdzi, ale takie dane znalazłem dzisiaj o poranku, szykując się między innymi do tej audycji. Pani senator Górska, jak to z tym zadłużeniem szpitali?
23 miliardy to była kwota, o której prognozowaliśmy, że będzie brakowało na koniec ubiegłego roku, kiedy przyjmowaliśmy budżet. Po 4 miesiącach Ta kwota jest weryfikowana, ona się rzeczywiście trochę zmniejszyła. Natomiast ja też nie znam szczegółowych danych, nie potrafię teraz z głowy, dotyczących zadłużenia szpitali, ale ja myślę, że problem z...
2 miliardy.
Ja myślę, że problem z organizacją ochrony zdrowia widać chociażby w tym narastającym teraz problemie, który jest z finansowaniem badań diagnostycznych, bo ja słuchałam też rozmowy z panią ministrą, która była tutaj na antenie przed godziną 9:00. I ja myślę, że chyba to powiem w końcu głośno, ponieważ to przekładanie tych wizyt, które się teraz odbywa, w mojej ocenie nie jest niczym innym jak po prostu szantażem prywatnego rynku diagnostycznego, który opanował po prostu diagnostykę. Ponieważ pani minister powiedziała bardzo ważne dane. 66% badań diagnostycznych, rezonansów, tomografii i tak dalej wykonują prywatne spółki diagnostyczne, które pracują na zlecenie publicznej ochrony zdrowia. Po prostu dostajemy skierowanie i idziemy i wykonuje to pracownia, która tak się składa, że jest prywatną firmą. To są duże, ogromne firmy. One bardzo często są nawet nie polskie, tak? Tylko po prostu to są europejskie jakieś spółki czy globalne.
I ten argument o marżach chociażby, o którym pani minister mówiła, jest istotny w tym wszystkim.
To, co zrobił NFZ, to obciął po prostu pojedyncze płatność za wykonanie pojedynczego badania. I teraz spółki, które mają w większości opanowany ten rynek, zamiast obciąć swój koszt albo zrezygnować częściowo z marży, bo marża 40% w systemie ochrony zdrowia to jest horrendalna marża, naprawdę. I teraz przekładają i jak gdyby przekładają te badania i będą ich wykonywać mniej. I to jest szantaż po prostu wobec tego systemu, bo prawda jest taka, że te spółki dyktują te stawki od lat. Doprowadziły kolejne działania do tego, że mamy ten sektor sprywatyzowany. A jak działa sprywatyzowany sektor? Pod dyktando tego, kto jest większościowym udziałowcem tego sektora. I moim zdaniem ten ruch NFZ-u, on dzisiaj ma takie skutki, że te wizyty są rzeczywiście przekładane, że tych badań diagnostycznych te firmy chcą wykonać mniej, bo im się nie podoba ta stawka. To nie jest tak, że one nie dostaną pieniędzy za nadwykonanie, po prostu dostaną niższą stawkę, urealnioną. Jak pozbawioną tej marży, tak? W wielu miejscach.
No ale efekt niestety jest taki, że efekt to pacjenci jest, odczuwają,
efekt jest taki,
prawda?
Że odczuwają to najbardziej pacjenci. No i teraz co powinniśmy zrobić jako państwo? No po prostu powrócić do systemu, w którym pracownie diagnostyczne były przy publicznych placówkach ochrony zdrowia i były elementarną częścią, tak? Były odrębnym oddziałem takiego, nie wiem, szpitala czy jakiejś poradni specjalistycznej, a nie zlecane są te zadania do prywatnych spółek. I tutaj cały system musi się nad tym pochylić. Muszą ta sieć usług, o której mówiła też pani minister, jest bardzo potrzebna do tego, bo ona nam też pokaże, gdzie te pracownie powinny być, przy których placówkach, przy których jednostkach, ale też polityka NFZ-u musi być inna, bo jeżeli mamy sytuacje takie, że są ośrodki, w których państwowe, nie wiem, szpitale, które mają przecież te urządzenia, bo przypomnę, Wielka Orkiestra nakupowała rezonansów przez lata. Wielkie były programy również ministerialne, gdzie były szpitale wyposażane.
I często stoi ta aparatura i się kurzy dosłownie.
Bo NFZ tak? Nie daje na nie kontraktu, tylko daje ten kontrakt prywatnej firmie. Tak? A ta firma potem w trakcie roku jeszcze dyktuje, podnosi stawkę. Za rok ta stawka rośnie, ponieważ zatrudnia jednocześnie, nie wiem, lekarzy, całą obsługę pielęgniarską i diagnostów za stawki, które są nieporównywalnie też lepsze niż w publicznej ochronie zdrowia, co też im generuje koszty. I ten system po prostu tak działa i to jeszcze bardziej napędza tą prywatyzację. My musimy wrócić do takiego momentu, w którym jeżeli ktoś jest w szpitalu i albo musi się przebadać specjalistycznie i dostaje skierowanie w publicznej placówce ochrony zdrowia, to idzie i robi na miejscu tam po prostu badanie, a nie, że biega i szuka firmy, która mu to badanie zrobi. Ona mu to zrobi bezpłatnie, no bo jakby to jest wszystko dalej finansowane w NFZ-cie. Ale naprawdę, mamy te urządzenia i kupujemy nowe. Wiele szpitali przecież się cały czas dosprzętowuje, kupują nowe urządzenia, a potem okazuje się, że i tak kontrakty wykonują firmy prywatne, które dyktują warunki na tym rynku.
Jeżeli możemy już ten temat zakończyć, bo chciałbym jeszcze przejść...
No ale jedno zdanie chciałbym jednak.
Proszę bardzo, senator Siński.
Miałem przyjemność z panią minister obecną pracować w samorządzie województwa przez 10 lat. Obserwowałem tę pracę trochę zajmując się inną kwestią w samorządzie województwa, ale tak organicznej pracy, jaką pani minister obecna wówczas kierując szpitalami pomorskimi wykonała, to będę pamiętał ją do końca. Dzisiaj podobny system zapewne chcę wprowadzić w systemie ogólnopolskim i mam świadomość utrudnień z tym związanych. My przez 10 lat nie przeszkadzaliśmy na Pomorzu w tym projekcie. Dzisiaj można powiedzieć, że szpitale pomorskie, nie tylko szpitale pomorskie, ale też te, z którymi współpracowaliśmy, mam na myśli chociażby szpitale powiatowe, funkcjonują bardzo dobrze. Szpital w Tczewie, szpital w Starogardzie Gdańskim, bo można to... Okej, okay, mówię ten, które trochę znam. I teraz zmierzam do tego. Tego systemu nie uzdrowi się przez 2 lata. Więc ci, którzy przyrządzili przez 8 lat, są ostatni, którzy mają prawo wypowiadać się o systemie ochrony zdrowia.
To ten temat zakończmy. Ja jeszcze tylko powiem, że tutaj w międzyczasie sprawdziłem dane tak zwanym, przepraszam za kolokwializm, i znalazłem tekst Marka Nowickiego, więc chyba dziennikarza medycznego, który no, jest jednym z wiodących dziennikarzy w tej materii. To jest tekst z listopada 2023 roku, więc to jest istotne też, to jest ten moment przełomu i zmiany rządów. Jak bardzo sytuacja finansowa szpitali pogorszyła się w czasach PiS, pokazują liczby. Ministerstwo Zdrowia dopiero teraz, po wyborach, ujawniło szpitalny dług za 2022 rok. To 19,5 miliarda złotych. Nie było się czym chwalić. W ciągu 8 lat dług prawie się podwoił. W 2015 roku wynosił 10 miliardów, no niespełna 11. To jedno z największych zaniedbań kończących się rządów. Tak Marek Nowicki, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy medycznych, podsumowywał to, co działo się w resorcie zdrowia za rządów Zjednoczonej Prawicy.
Ale szachmat. A ja odsyłam, panie redaktorze, do GUS-u i tam pan będzie miał wiarygodne informacje. Ja nie wiem, kto to jest pan Marek Nowicki.
Ale przepraszam, bo to była informacja po konferencji ministra zdrowia byłego. Dobrze, wtedy. Więc
to ja zachęcam do informacji na stronach publicznych, jakie było zadłużenie wygenerowane przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. 800 milionów, dzisiaj przez 2 lata rządu Koalicji Obywatelskiej 2 miliardy długu szpitali. Ale to są informacje, które ja mam ze strony internetowej publicznej GUS-u.
Rozumiem.
Dobra.
Rozumiem. Zostawmy ten temat. Parę minut nam audycji zostało. Chcę jeszcze zapytać i teraz do posła Kowalskiego się zwrócę, ale chcę o Janusza Kowalskiego zapytać i o pana Łukasza Mejzę. Kurczy się wam klub? No może to jest zbyt duże słowo. 2 osoby to nie jest kurczenie się klubu, ale istotne odejścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości, dość szeroko omawiane w zeszłym tygodniu. To jest strata czy wzmocnienie klubu?
No, 2 kolegów zrezygnowało z członkostwa w klubie. Są 2 różne powody. No, przy tak dużym organizmie, jaki jest klub parlamentarny, który ma prawie 190 parlamentarzystów, posłów. Mówię o klubie sejmowym oczywiście, bo tak jeszcze jest. Mamy parlamentarzystów w Senacie. No, takie rzeczy się zdarzają. Pan poseł Mejza powiedział ewidentnie, że nie chce mieszać nas, czyli klubu, w jego prywatne sprawy i tutaj pełne zrozumienie. A pan poseł Janusz Kowalski zrezygnował. Ja nie rozmawiałem z Januszem, bo to ta informacja była podana przed weekendem majowym, także nie było okazji porozmawiać. No, z informacji tylko publicznych wiem, tak, że sam zrezygnował, przeprowadził z panem prezesem rozmowę, sam zrezygnował z klubu. Jakie są faktyczne powody? Nie wiem. No, ciężko mi, że tak powiem, tutaj domyślać się. No, panowie posłowie mają prawo działać w jakim klubie mają ochotę. No, zrezygnowali z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Normalna rzecz, ale to jest też wynik tarć takich wewnętrznych pewnie. Mhm. Tak jak na przykład sprawa senatora Lęca. Też to było, ta informacja wynikła też w wyniku tarć wewnętrznych. Ta informacja została, że tak powiem, ujawniona przez osoby, które też działają w koalicji. To są rzeczy takie, no, że tak powiem, przedwyborcze, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. Ja szanuję decyzję pana posła Kowalskiego, pana posła Mejzy. Nie chcą jak gdyby tutaj stwarzać problemów klubowi. Okej, okay, jest to decyzja przeanalizowana, przedyskutowana z kierownictwem klubu. Mi zostaje tylko i wyłącznie to zaakceptować.
Senatorka Anna Górska, jak patrzy na to odejście?
Znaczy nie, nie wiem, no to nie są moi koledzy, bym chyba się wstydziła nazywać degenerata i oszusta Mejzę kolegą. Pan Janusz Kowalski, zdaje się, że dziennikarze opisali przyczynę jego odejścia i jego powiązania z firmami i spotkania z panem Kralem w sprawie i powiązania z kryptowalutami.
Żąda krypto w tle się pojawia,
która upadła,
tak jest.
Która oszukała. Mnóstwo ludzi zniknęła z ich pieniędzmi. Więc myślę, że to są po prostu jakieś wyprzedzające ruchy mające niwelować potencjalne straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości. A tak naprawdę pan Mejza powinien siedzieć w więzieniu za oszukiwanie ludzi śmiertelnie chorych, wciskanie im jakichś amerykańskich coco-jumbo terapii za ciężkie pieniądze. A pan Janusz Kowalski, no jeśli potwierdzą się te fakty, że gdzieś te rzeczy i wyjdą jakieś kolejne rzeczy, no to też powinien chyba się spotkać z panem prokuratorem i wyjaśnić, jaki był cel jego spotkań z panem Kralem i czy może gdzieś, nie wiem, może ma jakąś wiedzę na temat tego, gdzie są pieniądze ludzi.
Senator Świlski na koniec.
Ja słuchałem wypowiedź pana Sasina, który mówi, przecież to wyborcy nam wybierają posłów. No, biedny ten wyborca, no, który taką krzywdę zrobił PiS-owi. A druga kwestia, i tu się naprawdę uśmiałem, jak sobie to przypominam, to śmiech nie schodzi z mojej twarzy. Mianowicie Janusz Kowalski tłumaczył, że odszedł z PiS-u dlatego, że miał dosyć w jednym z regionów, że jego kumple z PiS-u wciskają do spółek Skarbu Państwa działaczy PiS-u. Ja przypomnę państwu, że Janusz Kowalski to gość, który w spółkach Skarbu Państwa zarobił prawie 3 miliony złotych. Znaczy, to jest coś nieprawdopodobnego, gdzie ci ludzie mają lustro rano, jak się golą. Albo się nie
ale
golą.
Ale też został politykiem na skutek jakichś familijnych powiązań tych ale lokalnych tam spółek. Generalnie, naprawdę.
Słuchajcie, uszanujmy wybór wyborców.
Ale... A to prawda, tak.
To wyborcy decydują, kto jest posłem, kto nie jest posłem, kto jest senatorem, kto nie jest senatorem. Panowie wydali oświadczenie.
Tak i nie, ale listy wyborcze i to, kto na tych listach się znajduje, o tym decydują politycy, szefowie partii.
O tym decyduje pan prezes
partii,
podobno osobiście w Prawie i Sprawiedliwości, więc myślę, że to jest też odpowiedzialność pana prezesa za to, że Mejza i Kowalski na tych listach się znaleźli.
Szanowni państwo senatorzy, zostawmy to wyborcom, niech oni ocenią, zostawmy to tym osobom, które odeszły z klubu, wydały oświadczenia. Ja tego nie komentuję, ja się z tym zapoznałem, ja to przyjmuję do wiadomości.
Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie dowiedzieliśmy się do końca, czy to wzmocnienie, czy to osłabienie, ale rozumiem, że to każdy musi ocenić.
Nie, panie doktorze, Kowalski i Mejza powiedzieli wyraźnie, że będą wspierali klub, będąc poza klubem, więc tutaj myślę, że bilans głosów raczej się nie zmieni.
Rozumiem. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję. I teraz od mojej prawej senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję serdecznie i trzymamy dzisiaj kciuki za Gdańską Lechię.
I za maturzystów.
A to już na początku powiedzieliśmy.
I nie tylko gdańskich. Senatorka Anna Górska, Lewica.
Tak, do uczece i wszedcie dobry głę na tę maturę dla wszedcich.
I język kaszubski zaistniał także w tej audycji. Poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim maturzystom połamania piór.
To była Strefa Politycznie Kontrolowana na antenie Radia Gdańsk, którą zrealizowała Katarzyna Piekło, poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.